od nas frankowiczów tak naprawdę zależy, kiedy banki będą chciały iść na ugodę. Z tej umowy wykreślamy zapis o przeliczaniu do franka, czyli ten kredyt zostaje kredytem w złotówkach, ale na nich bardzo korzystnym, tanim oprocentowaniu LIBOR. Czekanie jest najdroższym z możliwych pomysłów, jakie może mieć frankowicz. Analizowaliśmy różne umowy różnych banków, jak je realizowały. To ten spread, czyli różnica w tym, ile wynosił kurs NBP, a kurs banku, wahała się od 4 do 19%. Im szybciej masową skalą frankowicze, którzy po sprawdzeniu umowy, ich umowy się kwalifikują, prawda, pójdą do sądów, to tym szybciej będzie wywierany nacisk też na banki, żeby opłacało im się te ugody zawierać.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Grzegorz Celeban, założyciel prawdopodobnie najpopularniejszego serwisu informacyjnego dla frankowiczów w Polsce, którego treści docierają do 400 tysięcy osób tygodniowo. Ruszajmy! Uwaga, uwaga! Pod tym nagraniem znajdziesz linka do formularza. Jeżeli jesteś frankowiczem, wypełnij ten formularz, a zupełnie bezpłatnie zespół Grzegorza przygotuje dla Ciebie analizę Twojej umowy kredytowej po to, abyś dowiedział się lub dowiedziała, czy, mówiąc kolokwialnie, da się z nią coś zrobić, czyli czy da się dochodzić Twoich roszczeń. Link pod nagraniem.
Dziś będziemy rozmawiać z Grzegorzem Celebanem.
Witam.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I dziś będziemy mówić o frankach. O frankach, o kredytach frankowych przede wszystkim, ponieważ to jest temat, który jest i na czasie, ale też pomyśleliśmy, że nie jest jeszcze wystarczająco na czasie i że każdy dzień opóźnienia w akcji może spowodować, że ludzie po prostu będą tracić pieniądze. Więc chciałbym od tego zacząć. Dlaczego ludzie są nabici we franki? No bo przecież można by powiedzieć, że no przecież każdy sam świadomie podpisywał umowę, wiedział, że kursy walut mogą się wahać. No i o co te całe pretensje teraz ludzie mają?
Tak, to popularne, zwłaszcza w komentarzach w sieci, tego typu właśnie zdania, że wiedzieli, co podpisują i tak dalej. Natomiast pytanie, czy tak było rzeczywiście. Ja i moja żona Ewa również wzięliśmy kredyt we frankach w 2008 roku w mBanku na zakup naszego pierwszego mieszkania. No i to pamiętam moment zawierania umowy, kiedy z pośrednikiem kredytowym rozmawialiśmy, no to też jak podejmuje decyzję większość konsumentów, no tak jak mu sprzedawca, no bo ten pośrednik kredytowy jest sprzedawcą, który żyje z prowizji od produktów, które sprzeda, no to pokazał nam bardzo, wydaje się, prosty wybór. Kredyt w złotówkach, 1300 zł rata, kredyt we frankach 850. No to wydało mi się to trochę zbyt piękne, żeby było prawdziwe, więc pytam, a czy jest jakieś ryzyko, nie, w tych frankach? No jest ryzyko, to muszę pana poinformować i panią, że jest ryzyko walutowe. Ja mówię, no to na czym ono polega? Jak to z walutą? Raz do góry, raz do dołu, to nic specjalnego. I to było całe poinformowanie o ryzyku walutowym, a jako młodzi ludzie, mieliśmy chyba wtedy po 23 lata, no to rachunek był prosty. Tam 350-450 zł różnicy miesięcznie na racie, to jest odczuwalne chyba w każdym budżecie domowym, więc zwłaszcza u startujących w życie młodych ludzi, więc wybór był prosty. Ja nie boję się ryzykować, więc wzięliśmy ten kredyt we frankach i później geneza była tego taka, że nagle jak tam kryzys się rozpoczął, frank w tym 2008 roku zaczął rosnąć do już 3 zł, chyba 3 zł osiągnął w styczniu 2009 roku, no to rata też zaczęła iść do góry, zaczęły o tym media pisać. My akurat mamy taką konstrukcję umowy, gdzie to tam o kilkaset złotych nam podrożała rata, więc nie było to jakieś niemożliwe do udźwignięcia, no ale cała ta sytuacja była przyczyną wielu tragedii, bo wiele osób nie było w stanie płacić rat, która urosła dwa razy. Na przykład wyobraź sobie kogoś, kto ma ratę na poziomie 2000 zł i nagle ta rata wynosi 4000 przez wzrost kursu franka, bo takie możliwości dawała bankowi też umowa kredytowa. No i ten kurs franka i jego wzrost, on sam w sobie nie był problemem. On zadziałał trochę jak lupa, powiększył ten temat, no bo jak mówię, zaczęło się wydarzać trochę takich tragedii życiowych u ludzi, no to prawnicy zaczęli się przyglądać, no coś tu jest nie tak, nie? W żadnym innym przypadku wcześniej nie było tak drastycznych skoków. No jak zaczęto przyglądać się tym umowom, to znaleziono naprawdę ciekawe rzeczy. No bo wyobraź sobie taką klasyczną sytuację, którą często podajemy jako przykład. co bank robił, na czym bank tutaj miał, jak to nazywa wielu sędziów w uzasadnieniu wyroków, które mam okazję dosyć często analizować, ukrytą marżą banku. Jakby tak się zastanowić na logikę, jeśli rata tego kredytu przy kredycie na 185 tysięcy złotych, to w naszym przypadku akurat, 1300 w złotówkach, a 850 we frankach, no to na czym bank zarabia? Skoro wpływa do kasy mniej pieniędzy, prawda?
Tak.
Na czym zarabia? No i teraz wyobraź sobie sytuację, gdzie idziesz do banku i chcesz wziąć kredyt, chciałeś, no bo tu może, nawet jak będę mówił w czasie teraźniejszym, no to już dzisiaj nie ma tych możliwości, 200 tysięcy złotych potrzebujesz na zakup mieszkania. No i bank pisze ci w umowie, że orientacyjnie będzie to 100 tysięcy franków, no bo kurs Narodowego Banku Polskiego to dajmy na to 2 złote w tym momencie. Natomiast w momencie, kiedy bank przelicza ten kapitał, wypłaca kredyt, to nie stosuje kursu Narodowego Banku Polskiego, nie stosował, tylko zastosował swój własny kurs, kurs kupna waluty. I gdyby tylko zastosował złoty 90, czyli 10-groszową różnicę, to powoduje, że masz zadłużenie na poziomie nie 100 tysięcy franków, a dokładnie 105 263 franki. Jakbyśmy to szybciutko policzyli, ponad 5 tysięcy franków razy ponad 4 złote dzisiaj, to jest na starcie było ponad 10, teraz ponad 20 tysięcy więcej zadłużenia. Ale jeszcze lepszy byłby numer, gdybyś stwierdził po powrocie do domu, że jednak chcesz spłacić ten kredyt. To w momencie, gdybyś spłacał te pieniądze, te 105 263 franki, to bank już policzy ci po kursie sprzedaży. Czyli po 2 złote 10 groszy. Co to powoduje? Że oddasz 221 tysięcy, mimo że wziąłeś 200. Tego samego dnia. Nic, nawet to oprocentowanie nie zdążyło drgnąć, prawda? A już 21 tysięcy więcej bank by wziął za wcześniejszą spłatę kredytu. Więc tego rodzaju praktyki zostały określone przez sądy jako nieuczciwe, bo pytanie, które się pojawia, kto ustala, po jakim kursie bank to przelicza?
No, i to jest zastanawiające, a czytałem te rzeczy, przygotowując się do tego wywiadu, i że nie mogłem uwierzyć, że rzeczywiście tak może być, nie? Że bank sam ustala kurs franka.
I co ciekawe, mało kto o tym mówi, ale w praktyce, jak podaje wiele uzasadnień wyroków, w praktyce umowy nie zawierały żadnych ograniczeń, jak wysoki może być to kurs. Czyli czysto hipotetycznie, gdyby bank chciał przeliczyć ci franka obecnie po 10 zł, to umowa daje mu do tego prawo. Wiadomo, żaden bank tego nie zrobił, no to, bo to już byłby absurd, ale chodzi o zrozumienie skali, jak wielką swobodę kształtowania twojego zadłużenia, wysokości raty ma bank. Przy racie, przy takim kredycie na 200 tysięcy złotych, gdzie rata wynosi około 350 franków, no to gdyby bank przeliczał po kursie tym NBP 2 zł, no to rata wynosi 700 zł, prawda? No ale bank tutaj stosuje kurs sprzedaży, przynajmniej te 2 zł 10 groszy, to mamy około 5% wartości tego spreadu, no i teraz to wynosi 735 zł wtedy taka rata. No i teraz jak policzymy 35 razy 12 miesięcy razy 10 lat, no to się robi kilka tysięcy ukrytej marży banku, którą bank pobrał, prawda? Więc a jak wynika z naszych doświadczeń, jak analizowaliśmy różne umowy różnych banków, jak je realizowały, to ten spread, czyli różnica w tym, ile wynosił kurs NBP, a kurs banku, wahała się od 4 do 19%.
Czy można to tak podsumować, że tak naprawdę bank staje się takim, my stajemy się wymuszonym klientem kantoru bankowego. Po prostu musząc to kupować po ich stawce. No ale dobra, to w takim razie, bo my mamy w Polsce teraz frankowiczów ile? 700 tysięcy?
700 tysięcy szacuje się, że około wzięło ten kredyt frankowy, natomiast jak podają różne źródła, no to około 460 tysięcy jest kredytów aktywnych, czy było na końcówkę chyba zeszłego roku, jeżeli dobrze pamiętam.
Więc teraz pytanie, co ci ludzie mogą zrobić? O co jest walka? Bo co to oznacza? Bo jest ten słynny wyrok w sprawie państwa Dziubaków, wyrok Trybunału. I co ten wyrok oznacza tak naprawdę dla frankowicza? Co się zmienia?
No, podstawową rzeczą, jaką trzeba by było zrozumieć, to że Polska nie jest samotną wyspą, tylko jest częścią większego organizmu, jakim jest Unia Europejska. Więc nadrzędnym prawem nad tym, jakie jest prawo polskie, jest prawo całej Unii. prawda? I teraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej między innymi stoi na straży też ochrony konsumentów, bo mamy tutaj jaką relację? Mamy relację przedsiębiorcy, czyli banku, z konsumentem, czyli klientem, który jest słabszą stroną tego kontraktu. No nie ma dostępu do takich prawników, analityków, nie ma takiej wiedzy fachowej jak przedsiębiorca typu bank, prawda? Więc prawo europejskie w szczególny sposób chroni tego konsumenta i co tak naprawdę TSUE tutaj powiedziało, jeżeli chodzi o sprawę państwa Dziubak, ale też daje to też szerszy kontekst na inne kredyty frankowe. Przede wszystkim Trybunał stwierdził, że jeżeli dany sąd krajowy, który analizuje konkretną sprawę frankową, bo każda sprawa jest inna i nie każdą można dzisiaj wygrać, pewnie do tego jeszcze później wrócimy, stwierdzi, że taka umowa zawiera na tyle doniosłe wady w swojej konstrukcji, że nie można jej dalej wykonywać, albo że finalnie nie została skutecznie nigdy zawarta. Na przykład w orzeczeniu, które ostatnio czytałem przeciwko jednemu z banków, sąd wskazał, że w umowie bank podał, ile pożycza franków. Nigdzie nie wskazał, ile to jest złotówek, a wysłał na konto złotówki. Sąd stwierdził, że bank nie wykonał umowy, bo wysłał złotówki, a umówił się na franki. I ta umowa nigdy nie została zrealizowana, więc sąd stwierdził nieważność takiej umowy, prawda? Więc to pytasz, o co można z tym zrobić? Przede wszystkim trzeba sprawdzić tą umowę. Dlatego że mimo, że wzorce w bankach, jedne banki stosowały kilka wzorców, inne nawet kilkanaście, to wzorce różniły się od siebie, ale różniły się też od siebie takie faktyczne okoliczności zawarcia umowy, cel kredytu. Bo na przykład te wszystkie rozporządzenia, które wydała na przykład wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, on nie dotyczy przedsiębiorców. Czyli jeśli ktoś wziął kredyt na firmę, no to z tej ochrony nie może skorzystać, no bo to jakby jest umowa przedsiębiorcy z przedsiębiorcą, jest swoboda zawierania umów i jakby tutaj w to już no, nie ma linii orzeczniczej dzisiaj, która byłaby wskazywała, że taką umowę można wygrać. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości, tu też nie należy wyrokować, bo może być różnie. Natomiast trzeba sprawdzić, czy w takiej umowie są nieuczciwe zapisy, czy takie, które można podważyć w sądzie, prawda? Czy na przykład bank jednostronnie kształtował taki kurs franka. Były banki, które z danymi klientami przy wyższych kredytach na przykład negocjowały konkretny kurs przeliczenia. I tu pojawiają się na przykład pewne trudności. Czasami klienci zawierali aneksy do tego kredytu. I niektóre banki stosowały w aneksach zapisy, które znacząco mogą utrudnić dochodzenie tych roszczeń. Czasami zdarza się, że jest wyższe ryzyko procesowe z tego względu, że na przykład ktoś wziął kredyt na dom, ale na tej samej terenie postawił gabinet dentystyczny. I tutaj banki podnoszą argument, że to nie był konsument, tylko przedsiębiorca, że to kredyt wzięty na firmę. I tu też jest zwiększone ryzyko procesowe i po prostu każdą taką sytuację jednostkowo trzeba sprawdzić, prawda?
I to sprawdza się u Was. Można, no bo sam Kowalski tego nie zrobi, nie wyobrażam sobie tak, nie? Żeby spojrzał w tą umowę i stwierdził, o, to mam wygrany proces. Załączymy tutaj linka pod tym nagraniem do formularza, także każda osoba, która ma ochotę sprawdzić swoją umowę, może od razu zapytam, ile to kosztuje takie sprawdzenie?
No i tu jest dosyć ważna rzecz. Odpowiem najpierw na pierwsze twoje pytanie, Maćku, czyli gdzie się zgłosić? Można się zgłosić do nas, chociaż tą usługę bezpłatnej analizy umowy dzisiaj świadczy wiele kancelarii. My jako strona Nabici we Franki współpracujemy z kancelariami z grupy kapitałowej Votum i póki co te analizy są bezpłatne. Dlaczego mówię póki co? No bo biorąc pod uwagę, że w tej chwili w sądach szacuje się, że jest około 20 tysięcy frankowiczów, a orzecznictwo idzie bardzo mocno w kierunku takim prokonsumenckim, bo jak podała Rzeczpospolita, za pierwszy kwartał tego roku 88% spraw jest wygranych przez frankowiczów. No więc trzeba sprawdzić, czyli to nam pokazuje dwie rzeczy. Większość wygrywa, ale są tacy, co przegrywają. No i teraz zanim zdecydujemy się na pójście do sądu, no to trzeba sprawdzić, najlepiej u kogoś, kto ma w tym doświadczenie, czy moja umowa się bardziej kwalifikuje do tych 88%, które mają wysokie szanse wygranej, czy tych 12%, gdzie ryzyko jest wysokie, prawda? Bo może w niektórych przypadkach trzeba zrobić na przykład zawezwanie do próby ugodowej, przerwać bieg terminu przedawnienia i poczekać na rozwój sytuacji. Takie rozwiązania zalecaliśmy w wypadku różnych sytuacji. Nasi klienci korzystali z tego zawezwania do próby ugodowej i czekali, a jak przyszedł odpowiedni moment, że widzimy, że w danym rodzaju spraw już orzecznictwo jest korzystne, no to wracamy do tych klientów i wtedy podejmujemy działania. Także taka analiza jest bezpłatna i co ważne, no w tej chwili na dane, jak sprawdzałem przedwczoraj, zgłosiło się już ponad 40 tysięcy frankowiczów. To jest ogromna rzesza ludzi, która za darmo zupełnie i bez zobowiązań, bo kilka tysięcy zostało klientami współpracującej z nami kancelarii, ale ogromna większość albo na przykład czeka jeszcze, obserwuje, część wybrała inne kancelarii, to jest okej, prawda? No bo to jakby się zawiera w tej usłudze, że jest ona bezpłatna, ale też nie zobowiązująca zupełnie do niczego.
Fajnie, czyli klikam na przykład linka pod tym nagraniem, robicie mi analizę i wychodzi, że jest o co walczyć. No ale właśnie, to o co walczyć? W sensie, co możemy wygrać?
No właśnie, no to tutaj gdybyśmy mieli powiedzieć o takich średnich liczbach, prawda? Bo też każdy chce wiedzieć, czy to jest gra w ogóle warta świeczki. Pamiętam rozmowę z jednym klientem, który zgłosił się do nas i mówi, no panie Grzegorzu, no jeśli to jest 10 tysięcy, a koszty też jakieś trzeba ponieść na opłatę wstępną dla kancelarii, koszty sądowe, to może to nie jest gra warta świeczki. Jak przeanalizowaliśmy umowę akurat tego klienta, wyszło, że do zwrotu bank ma w stosunku do niego ponad 110 tysięcy złotych. Na wstępnym etapie, który jest bardzo ostrożny, zazwyczaj dane, które już kancelaria przygotowuje, wylicza roszczenie do procesu na podstawie dokumentów, które bank już nam dostarczy o historii spłat, to te roszczenia są wyższe. Natomiast może powiem o tak, o dwóch momentach. Kiedy w 2016 roku w grudniu rozpoczynaliśmy ten projekt, a miałem przyjemność wraz z obecnym prezesem Votum Robin Lawyers Kacprem Jankowskim rozpoczynać ten projekt od takiej w ogóle fazy testowej. Byliśmy ciekawi, czy frankowicze chcą takiej pomocy, czy chcą walczyć z bankami. To wtedy szacowaliśmy na podstawie pierwszej tam grupy spraw, którą zgromadziliśmy, że do zwrotu średnio jest 39 przeszło tysięcy złotych na frankowicza. Przy takim średnim kredycie na 230 tysięcy złotych. Natomiast jak miałem okazję rozmawiać z prezesem Jankowskim w dniu wczorajszym, to na podstawie 4 tysięcy ponad 900 pozwów, jakie już kancelarie z grupy kapitałowej Votum zgłosiły do sądów, to średnie roszczenie wynosi 74 tysiące 800 złotych. To tyle średnio frankowicz ma do odzyskania nadpłaconych rat z tego kredytu.
Czyli gra jest warta świeczki i w takim razie jakie jest w takim razie ryzyko, można powiedzieć, czyli co można stracić, czego ludzie się boją, bo mnie to zastanawia i zadziwia i zdumiewa jednocześnie, że jeszcze tylu ludzi nic z tym nie robi, czyli że tak. Mam sobie kredyt frankowy, już są postanowienia, że prawdopodobnie coś tu jest nie tak, że coś by można ugrać, no coś to nawet te spore pieniądze, 70 kilka tysięcy, no, a jednak czegoś się ludzie boją, więc tak się zastanawiam, czego.
Tutaj jeszcze pozwolę sobie dodać jedną rzecz a propos wcześniejszego pytania, zanim powiem, czego się boją, a jest kilka rzeczy, czego się boją frankowicze, to, że na skutek postępowania, jeśli dojdzie do tak zwanego odfrankowienia umowy, to nie tylko bank musi zwrócić te pieniądze, które klient nadpłacił. Tak naprawdę doprowadzamy do trochę takiej podróży w czasie, jakbyśmy wrócili wehikułem czasu do banku, znowu jesteśmy na etapie podpisywania umowy i z tej umowy wykreślamy zapis o przeliczaniu do franka, czyli ten kredyt zostaje kredytem w złotówkach, ale na nich bardzo korzystnym, tanim oprocentowaniu LIBOR. Czyli finalnie spada wysokość raty, mamy odzyskane, nadpłacone raty za okres 10 lat do tyłu, chyba że ktoś zrobił wcześniej, przerwał bieg terminu przedawnienia. I trzecia rzecz, spada nasze saldo zadłużenia. Żeby podać to na liczbach, mogę to powiedzieć, jak wygląda w wypadku naszego kredytu na 185 tysięcy złotych. W sądzie obecnie pozew został złożony na 44 tysiące złotych nadpłat w związku z tymi nieuczciwymi zapisami oraz ubezpieczeniem niskiego wkładu, a kapitał do spłaty spadnie około 110 tysięcy po odfrankowieniu umowy. Więc łączne korzyści, jakby porównać, no to jest ponad 150 tysięcy przy kredycie na 185. No absurdalna sprawa, prawda? No, że do takich nadużyć doszło po stronie banku. Natomiast czego się boją frankowicze? To mamy w ogóle jako Polacy chyba jeszcze w dalszym ciągu obawy do występowania na drogę sądową.
No, sąd się kojarzy z czymś złym, że to będzie i drogie, i bardzo dużo czasu zajmie, że ja po prostu co tydzień będę na jakiejś rozprawie, coś mnie będą pytać, a ja nie będę wiedzieć. Tak. Więc czy to tak wygląda? Może tak po jednej byśmy te obawy tutaj przeanalizowali.
No, generalnie to można odczarować trochę całe to postępowanie sądowe, no bo w pierwszej instancji ono też to, czego się ludzie boją, albo co wstrzymuje ich przed działaniem, to, że to będzie długo trwało. I tu mamy dwie strony tego medalu. Po pierwsze, to czas trwania tej sprawy jest naszym przyjacielem. Im dłużej, tym tak naprawdę lepiej dla nas. A dlaczego? Bo już od momentu złożenia reklamacji, w momencie, kiedy bank nam na reklamację odpowie negatywnie, bo najczęściej no, na kilkanaście tysięcy złożonych reklamacji przez naszą grupę kapitałową wszystkie były z odpowiedzią nie przyjmujemy, prawda? No, bo bankom opłaca się grać w tej chwili na czas, o tym też pewnie powiemy. No to jak bank odpowiedział nam negatywnie, to od następnego dnia co do całej kwoty roszczenia zaczynają biec odsetki ustawowe w kwocie 7%, w wysokości 7% rocznie. No więc to tak jakby pokazać znowu na przykładzie mojego kredytu, 44 tysiące, bank negatywnie odpowiedział na moją reklamację i mojej żony dwa lata temu, to roszczenie powiększyło się już o 14%. Jak to potrwa jeszcze dwa lata i liczę, że tak będzie, to całe roszczenie zwiększy się około 30%. No to dzisiaj lokat nie ma na szczyt. Tak. Także w pewnym sensie, dlatego mówię tak trochę przekornie, że czas trwania tutaj jest naszym przyjacielem, bo powiększa kwotę, którą finalnie uzyskamy. Natomiast no, jednak ten czas trwania to jest taka obawa, którą czasami frankowicze mają, prawda?
Że na czas taki własny zaangażowanie, nie wiem, czy ja tam muszę być co miesiąc na rozprawie i coś odpowiadać o rzeczach, o których się nie znam. Czy...
To jest bardzo dobre pytanie, tak. Bo klienci pytają, czy będę musiał jechać do tego sądu, nie? No bo to nie wiadomo, co tam się będzie działo. No. Więc mniej więcej wygląda to tak, że w pierwszej instancji, która tak trwa średnio od 12 do 24 miesięcy, jest między 3 a 5 rozpraw. No bo banki zazwyczaj powołują jednego, czasem dwóch, trzech świadków. No to zazwyczaj na początku jest rozpoznanie sprawy przez sąd, jest przesłuchanie tych świadków banku. Na następnej rozprawie często jest przesłuchanie powodów, czyli właśnie tych kredytobiorców. Sąd chce ustalić, jak faktycznie doszło do podpisania tej umowy, czy byli informowani o ryzyku, jak ich poinformowano i tak dalej, i tak dalej. Więc najczęściej raz trzeba się pojawić na takim przesłuchaniu jako osoby, które pozywamy bank i to muszą być kredytobiorcy, którzy są wymienieni w umowie. Jeżeli ja z żoną brałem kredyt, to obydwoje będziemy musieli się wybrać do Warszawy na taką rozprawę, na co czekam też z utęsknieniem, bo akurat sędzia, która naszą sprawę prowadzi, zawiesiła postępowanie do czasu orzeczenia TSUE. Pod TSUE była dosyć spora lawina nowych pozwów, teraz ten koronawirus i lockdown również sądów, ale liczymy, że niebawem będzie. Zresztą pojawiło się już takie pytanie, czy rozważalibyśmy unieważnienie tej umowy. To jest drugi ze scenariuszy, jaki jest możliwy, który jest w ogóle rewelacyjny i jak najbardziej tutaj daliśmy odpowiedź pełnomocnikowi z grupy kapitałowej wotum, że tak, unieważnienie jest jak najbardziej okej, bo to powoduje taką sytuację, w której tak naprawdę mieliśmy darmowy kredyt, bo bank musi oddać nam wszystko, co do tej pory wpłaciliśmy, a jest tego około 140 tysięcy, a my musimy do banku zwrócić tylko kwotę udzielonego kredytu, bez odsetek, bez opłat prowizji, ubezpieczeń i tak dalej. I tutaj na przykład tego się czasami boją frankowicze. No dobra, no ale to nawet w tym przykładzie 45 tysięcy będziemy musieli do banku oddać, nie? Gdyby bank potrącił nam to, co wpłaciliśmy i wezwał nas o 45, bo jest taka jeden ze sposobów rozliczenia, albo na przykład oddaje nam 140, a my musimy zwrócić 185, to w sumie to wychodzi na jedno i to samo pod tym względem, bo umowa jest unieważniona, no to często frankowicze pytają, no a skąd ja teraz wezmę 45 tysięcy, czy tam czasami więcej? No to tutaj jest też taka informacja, o której mało się mówi w mediach, że zawsze możemy, po pierwsze sąd to może zrobić z urzędu, analizując sytuację materialną frankowicza, rozłożyć to na raty i sąd decyduje w jakiej wysokości, na jaki okres, ale pełnomocnik może też o to wnioskować i my w takich sytuacjach wnioskujemy o takie rozłożenie na raty, jeżeli klient nie jest w stanie uregulować, więc zawsze są takie możliwości. A inna sprawa, no to teraz wyobraź sobie sytuację, w której umowa jest nieważna, czyli bank stracił prawo do obciążania hipoteki swoim wpisem. Czyli możemy podjąć działania, które wykreślamy ten bank z hipoteki. Masz nieruchomość, która jest nieobciążona żadnym kredytem i masz do spłaty 45 tysięcy. Który bank nie da ci kredytu w złotówkach na 45 tysięcy zabezpieczony nieruchomością wartą dzisiaj ponad 200 zł?
No tak.
Nie? Więc w ostateczności i takie rozwiązanie jest. Choć spotkałem się z frankowiczami, którzy mówią, no ale ja nie chcę kolejnego kredytu, żeby spłacić ten niezdrowy. No ale my mówimy tutaj o wyborze tak naprawdę między dobrym a lepszym. Nie? No bo najbardziej jakby chora sytuacja jest posiadając dalej ten kredyt we frankach, gdzie jest cały czas to ryzyko walutowe, nie?
Okej, czyli czasowo tak naprawdę nie angażuje to aż tak kredytobiorcy, to dobrze. No to inna obawa na przykład, że dobra, no ja szaraczek i teraz będę stawać w szranki z takim bankiem, oni się zemszczą po prostu, że oni mi wypowiedzą mój kredyt i mi wezmą dom, albo coś wymyślą, albo nie dadzą mi kredytu już żadnego w przyszłości, zapiszą sobie swoje dane, prześlą znajomym z innych banków i po prostu...
Nigdy nie dostanę już żadnego kredytu, to się też pojawia, tak?
Dokładnie, więc może zacznijmy od tej części, czy oni mi mogą na przykład wypowiedzieć przez to kredyt, że ja tutaj się teraz taki niegrzeczny klient jestem.
I odpowiedź jest i tak, i nie. Mhm. Bo mogą wypowiedzieć. Pytanie, czy to wypowiedzenie obronią w sądzie, jak się je podważy. Nie? Widać to świetnie na przykładzie kredytów, gdzie klient przestał spłacać raty. Na przykład przez trudną sytuację materialną, wzrost kursu franka i tak dalej. Sporo orzeczeń sądowych, które analizowałem, tych uzasadnień, w sprawach, które banki przegrywały, bo pozywały o zapłatę całego tego kredytu klienta, natomiast pełnomocnicy kredytobiorców podnosili zarzut, że w kredycie nie ma niedopłaty, jest nadpłata, bo bank stosował nieuczciwe zapisy i to bank musi zwrócić klientowi pieniądze, a nie klient bankowi. I sądy ten argument akceptowały i banki przegrywały te sprawy. Dzisiaj na przykład jeden z moich znajomych, który cały czas jeszcze waha się przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu postępowania, ma 3 kredyty, z tego 2 wypowiedziane rok temu i bank jeszcze nie wysłał żadnego pisma z wezwaniem do zapłaty, bo tak naprawdę ma bank problem z tą sytuacją, co nią zrobić. Bo windykacja jest troszkę utrudniona, jak już nie ma tego ubezpieczeniowego, nie ubezpieczeniowego, tylko bankowego tytułu egzekucyjnego, bo wycofano tą możliwość prawdą. Więc bank ma trochę problem, jak zwindykować tą należność. Oczywiście to nie jest absolutnie żadna zachęta, żeby nie spłacać tych kredytów. Kredyt, jak się wzięło, trzeba go oczywiście zapłacić. Natomiast no, bank nie może tak sobie po prostu wypowiedzieć umowy. Tą kwestię też reguluje prawo bankowe i sama umowa kredytu. Prawo bankowe pozwala wypowiedzieć tą umowę, czyli stosunek, jakby dwie strony się na coś umawiają, tak? My ci pożyczamy pieniądze, ty nam w określonej kwocie, w określonym momencie będziesz oddawać to w ratach, prawda? Plus odsetki, bo to nam się należy. No i teraz, jeżeli bank wywiązał się ze swojej strony, czyli pożyczył te pieniądze, sposób wykonywania tej umowy, czyli to przeliczanie do kursu franka jest określane bardzo często w sądach jako nieuczciwe. Natomiast jeżeli teraz klient jako strona tej umowy nie wykonuje swojej części, czyli nie płaci rat, najczęściej 2-3 takie zapisy są w umowach, to wtedy bank może wypowiedzieć umowę. Natomiast w sytuacji, kiedy go pozywamy, dlaczego my bank pozywamy? No bo nie zgodził się z naszą reklamacją. Przecież całe to postępowanie sądowe jest na koniec dnia tak naprawdę kontynuacją sytuacji, w której ja idę do banku, mówię: halo, wy wykonujecie dla mnie usługę udzielenia i obsługi kredytu. Poczytałem umowę i według mnie działacie nieuczciwie. Oddajcie mi to, co za dużo pobraliście i zmniejszcie mi saldo, usuńmy tego franka, bo to jest nie okej w umowie, niezgodne z prawem, a bank mówi: nie usuniemy, dla nas wszystko jest okej. No to możemy iść przed rzecznika finansowego, możemy skorzystać z pomocy mediacji przy Komisji Nadzoru Finansowego, ale i tak najczęściej kończy się to czym? No, że mamy spór sądowy, prawda? Czyli mamy na ten sam temat, czyli nasza umowa kredytowa, mamy różne zdanie, ja i bank, prawda? Ja i moja żona oraz bank. No więc niech sąd. Co sąd robi? Sąd bada materiał, który złożymy. Nasze pozwy, to też jest ciekawostka taka, że nasze pozwy z kancelarii, z grupy kapitałowej Votum mają między 50 a ponad 100 stron, w zależności od banku. Natomiast jak sądzisz, ile mają stron odpowiedzi banków na pozew?
To jest podchwytliwe pytanie.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak.
Albo bardzo mało, albo bardzo dużo.
Tak, to tutaj, nie trzymając naszych widzów w niepewności, odpowiedź na nasz pozew miała 714 stron. No to pierwsze skojarzenie, jakie mi przyszło, no to, że podobnej grubości są tomy Tolkiena. Nie? I teraz ja się w ogóle zastanawiam i to jest moje takie
nie,
bardzo...
Zawartość jest podobna.
Ale co jest w tej odpowiedzi na pozew? Tam oczywiście jest kawałek takiej merytoryki, ale mnóstwo jest artykułów z gazet, print screenów z internetu, jakichś artykułów typu frankowicze są zadowoleni z kredytów i tak dalej. No i teraz, gdybyśmy to tak przeanalizowali pod kątem skali, my postępowań w naszej grupie kapitałowej prowadzimy przeciwko mBankowi samemu ponad 2000. No i teraz w większości z tych spraw, jeśli nie w każdej, tak grube odpowiedzi na pozew przychodzą. I teraz pytanie moje, czy one się od siebie znacząco różnią? Czy to jest trochę na zasadzie, pewien wkład się różni, bo jest sytuacja klienta, a reszta jest trochę na zasadzie copy-paste, prawda? No, ja się tylko zastanawiałem tak już parę razy, tak prywatnie to jest moje odczucie jako frankowicza, jak zobaczyłem tą odpowiedź na nasz pozew 700 stron, przecież sędzia musi to przeczytać.
No tak.
Ja sobie myślę tak, jak ja bym był sędzią i dostałbym taki elaborat. Przy czym jak to by był Tolkien, no to jeszcze pół biedy, no bo ciekawa literatura. Chociaż tak moim zdaniem to oba dzieła są z tego samego gatunku fantazy. Nie wiem, czy Tolkien nie zawiera więcej realizmu po prostu. To już może tak uszczypliwie, ale tak to postrzegam ja osobiście. Natomiast no tak się staram wczuć w emocje sędziego. No jak ma zapoznać się 700 stron do każdej sprawy takiej odpowiedzi na pozew, no to przypuszczam, że jego nastawienie do pełnomocnika banku, czy do samego banku, no tutaj za korzystne na starcie nie można uznać, nie? Żeby tak ostrożnie się wypowiedzieć.
Okej, okay, czyli no a to w takim razie dobra, to jak spłacam regularnie, nie robię problemów, to nie mogą mi za bardzo wypowiadać.
Nie ma takich podstaw prawnych.
Tak? No to może w takim razie w inny sposób mogą mnie ukarać, czyli właśnie wpisać mnie na czarną listę. Ty na przykład nie boisz się, że bank ci już kredytu nigdy nie da, nie dość, że...
Regularnie na moją skrzynkę trafiają nowe oferty, więc albo departamenty sprzedaży i prawny nie porozumieli się po prostu co do danych klienta, albo po prostu nie ma to żadnego znaczenia, nie? Mm-hmm. Nie, no umówmy się, my nie mówimy tutaj o sytuacji, w której my chcemy coś bankowi zabrać. Uh-huh. Zresztą zobacz, dyrektywa 93.13, do której odwoływał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 3 października w sprawie państwa Dziubak, mówi na wprost o tym, że jeżeli przedsiębiorca w umowie z konsumentem zawrze nieuczciwe zapisy, to taki zapis trzeba z niej usunąć i jeśli to jest możliwe, to taką umowę dalej wykonywać. To jest właśnie ten kredyt złotówkowy plus oprocentowanie LIBOR, co powoduje, że bank na tej umowie albo zarabia mało, albo nie zarabia wcale. Mhm. I teraz ludzie pytają, no tak, no ale przecież bank nigdy by takiego kredytu nie udzielił. I o to dokładnie chodzi, bo właśnie ta dyrektywa ma charakter mieć też odstraszający. Czyli jakby masz teraz mieć nauczkę przedsiębiorcą, żebyś na przyszłość nigdy konsumentowi nie zawierał z konsumentem w umowie takich nieuczciwych zapisów, nie? A jeżeli nie da się jej wykonywać, to taką umowę też Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że można unieważnić, czyli tak jakby nigdy nie została zawarta.
Okej, to część ludzi nie działa z tą swoją umową z przyczyn, o których mówiliśmy do tej pory i myślę, że to fajnie wyjaśniliśmy. No to teraz w drugą stronę. Część może na przykład czekać, aż po co mam iść się tam procesować i tak dalej, może rząd coś zrobi. Może będzie jakaś ustawa, że wszystkim trzeba będzie oddać i się samo rozwiąże.
Zdecydowanie to byłoby najwygodniejsze, prawda? Bo po co mam iść ryzykować w sądzie, bo to przecież żaden prawnik nam nie da gwarancji wygranej, prawda? Mm-hmm. Mimo że statystyki, jak już wspominałem, jak podaje Rzeczpospolita za pierwszy kwartał tego roku, w ogóle ciekawe są statystyki wygranych, bo w 2017 roku to było ponad 20% wygranych przez frankowiczów, a reszta przegrana. W roku następnym było to ponad 50%, w zeszłym roku ponad 70%, a teraz prawie 90%. Uh-huh. Więc jakby ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej też tą średnią wygranych przesunął znacznie na korzyść konsumentów. Natomiast pytanie, jeszcze przypomniał pytanie, bo tak wszedłem w boczny wątek, a pytanie mi umknęło.
Tak, że, no, że w tej sytuacji może rząd zrobi ustawę i ustawa, wszystko się jasne. To samo rozwiąże.
No to ja proponowałbym opierać to nie na spekulacjach, a na wypowiedziach ludzi, którzy myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że mają w tym kraju coś do powiedzenia. No jakbyśmy chociażby wrócili do 2017 roku, był to luty, kiedy prezes PiS, pan Jarosław Kaczyński, a chyba bez względu na opcję polityczną, to trudno odmówić mu tego, że wie, co mówi i ma coś do powiedzenia w tym kraju. Prezes Kaczyński powiedział tak, że żaden odpowiedzialny rząd, tak parafrazując, trochę cytując jego słowa, można to wygooglować, Jarosław Kaczyński o frankowiczach, to nam się pokażą artykuły, bo wiele gazet to cytowało, to mniej więcej powiedział coś takiego, że żaden odpowiedzialny rząd nie wprowadzi rozwiązania systemowego, a mówimy tu o kwocie do zwrotu około 60 miliardów złotych, jest to niebagatelna kwota, więc żaden odpowiedzialny rząd nie wprowadzi rozwiązania, które by zachwiało systemem. Natomiast frankowicze powinni iść do sądów i tu już cytując, bo w sądach można uzyskać różnego rodzaju rekompensaty. Uh-huh. Tak? A dzięki temu, że będzie to, znowu parafrazując, rozłożone na lata, to system to wytrzyma. Uh-huh. I jeżeli brać na poważnie, a ja osobiście biorę na poważnie te słowa prezesa Kaczyńskiego, no to pokazał jasny kierunek i chyba polityk miałby problem, żeby bardziej jasno wskazać, jakie jest zdanie jego czy partii, którą zarządza. Natomiast nie tak dawno premier Morawiecki też wypowiedział się, parafrazując jego słowa, że to rząd nie widzi potrzeby wprowadzania ustawy, bo to sądy powinny orzekać. I jest w tym racja, bo też sytuacje frankowiczów są różne. Tak jak mówiliśmy, 88% wygrywa w tym roku za pierwszy kwartał, a 12% nie. Więc nie w każdej sprawie sądy orzekają, czy nie każdy frankowicz może ten zwrot uzyskać. Zależy od faktycznej sytuacji w tej konkretnej sprawie.
No tak nawet politycznie ja sobie tak myślę, że rząd nie może, przez to, że jest politycznie uwikłany z finansjerą ogólnie, nie może sobie tak ofensywnie atakować swojego sprzymierzeńca, jakby nie było, bo to jednak są grupy często powiązane, grupa finansowa i grupa polityczna.
Może nawet bym nie szedł aż tak daleko w wnioskach, ale nawet gdyby spojrzeć, no, rolą polityka jest tak prowadzić te swoje zadania, żeby pozyskiwać przychylność wyborców, prawda? No i teraz trudno oczekiwać, żeby po takim systemowym rozwiązaniu, które trochę odbarczyłoby i wyręczyło frankowiczów z walki w sądzie i udowadniania swoich racji, żeby elektorat kredytów, osób, które wzięły kredyty w złotówkach, spojrzał na to rozwiązanie przychylnie i takim pozytywnym okiem patrzył na partię, która by to zrobiła. Więc tu też jest to ryzyko, którego nie wolno bagatelizować. No, rząd co zrobił? Rząd wprowadził tak naprawdę ustawę prezydencką. Ustawa prezydencka weszła w lipcu zeszłego roku i trudno nawet mówić, że to jest jakaś ustawa, która pomaga frankowiczom, bo ona dotyczy wszystkich kredytobiorców i tylko niektórych z nich. Dlaczego? Bo tak naprawdę ma za zadanie pomóc frankowiczom, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, czy też w ogóle kredytobiorcom, bo złotówkowi też mogą kredytobiorcy z tego skorzystać, z tej pomocy państwa. Na czym ona polega? Jest to też według szacunków zaledwie tam około 4-5% kredytobiorców ma faktyczne problemy finansowe ze spłatą. No może koronawirus tu trochę tą sytuację nieco zmienić, jak po prostu ludzie stracą pracę, więc to się może zmienić. Mówimy o danych sprzed tej sytuacji z koronawirusem. Natomiast cała ta pomoc z ustawy prezydenckiej polega mniej więcej na tym, że możesz od państwa pożyczyć pieniądze na preferencyjnych warunkach, zapłacić je do banku, żeby właśnie bank ci nie wypowiedział umowy, a potem i tak musisz to zwrócić do państwa. Więc po pierwsze dotyczy to małej grupy ludzi, którzy mają problemy finansowe, więc jakoś tak systemowo to niczego nie rozwiązuje.
Okej, no to dobra, to pytanie, czy dajmy na to, jestem tym Kowalskim, no i już wiem, że bym chciał jednak powalczyć. Czy ja coś tracę czekając, czy mogę sobie, nie wiem, no tak leci to parę lat ta sprawa, może jeszcze za miesiąc, może coś się wydarzy, może banki coś mi zaproponują, może jakąś ugodę wymyślą, tylko muszą się zastanowić.
Pamiętam, że jak na jednej z sesji, bo też od zeszłego roku zostałem powołany do Rady Nadzorczej spółki Votum Robin Lawyers, która zajmuje się prowadzeniem tych spraw na etapie przedsądowym i przygotowywania ich do kolejnego etapu. Pamiętam, jak analizowaliśmy sobie, jakie są średnie właśnie te liczby, no to wyszło z naszych doświadczeń, że średnio przedawnia się około 430 zł miesięcznie frankowiczowi. Nie, to na bazie naszych doświadczeń, jakby naszej bazy klientów. No i teraz jakbyśmy to tak policzyli, 430 zł razy kilkaset tysięcy osób, które jeszcze nie działają, no to mówimy o kwotach naprawdę bardzo, bardzo dużych, no bo w granicach między 150 i więcej milionów złotych miesięcznie roszczeń się przedawnia za te nadpłacone konkretnie raty powyżej 10 lat od teraz, prawda? Więc to prowadzi nas do dwóch wniosków. Że czekanie jest najdroższym z możliwych pomysłów, jakie może mieć frankowicz, bo po pierwsze właśnie przedawniają mu się co miesiąc raty, a im wyższy kredyt, te nadpłaty są większe, a kiedy mówimy o kredytach, które miałyby być unieważnione, to nie przedawnia się nadpłata, tylko cała rata. Czyli jeżeli mam ratę 2,5 tysiąca złotych i mój kredyt mógłby zostać unieważniony, no to 2,5 tysiąca miesięcznie mi się przedawnia. To są kolosalne, kolosalne pieniądze, prawda? No i teraz to prowadzi nas do drugiego wniosku. Jeszcze tylko zanim o tym drugim powiem, bo mi przyszło do głowy jeszcze jedna rzecz, czyli ten przedawnienie roszczeń, to średnio około 5 tysięcy rocznie się przedawnia, a dwa, pamiętajmy, że po odpowiedzi bank na reklamację lub braku tej odpowiedzi po 30 dniach zaczyna biec ten termin, gdzie możemy naliczać odsetki ustawowe 7%, więc tu tracimy nadpłatę i nie powiększa nam się roszczenie odsetki, a postępowanie 2 do 3 lat powinno i tak potrwać, więc siłą rzeczy to jest ta niekorzyść. Natomiast to nam daje jeszcze jedną informację. No, czy bankom opłaca się grać na czas?
No 180 milionów miesięcznie się przedawnia.
No to... I tu mamy odpowiedź, prawda? Mhm. Było to ciekawie widać po tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości. I tu znowu wchodząc teraz w buty administratora strony Nabici we Franki, gdzie mam okazję obserwować, jak różne hasła na rynku, artykuły, informacje, newsy, jak wpływają na taką gotowość frankowiczów w ogóle do sprawdzenia umowy. Jeszcze nie mówimy o zleceniu sprawy, tylko do sprawdzenia umowy. To było tak, że na przykład jak już to TSUE się zbliżało, w zeszłym roku średnio tak nam się zgłaszało po 2,5-3 tysiące osób miesięcznie po bezpłatną analizę. We wrześniu, jak już TSUE się zbliżało, no to było takie calm down, spokojnie, zaczekajmy na TSUE. Ta ilość spadła do około chyba 1000 we wrześniu. Natomiast było korzystny ten wyrok TSUE. No i w samym październiku zgłosiło się prawie 7 tysięcy osób. No i teraz co się zadziało? Banki w tym momencie, na przykład bank Raiffeisen, powiedział mniej więcej coś takiego, że no dobrze, to niech unieważnią tą umowę, to my pozwiemy kredytobiorców o to, że bez umowy korzystali z naszego kapitału. No i teraz wiadomo, media podchwyciły taki temat, no bo takie rzeczy dobrze się klikają, prawda? Mhm. Więc te artykuły miały rekordowe ilości odsłon. Wszystko się odmieniało w zasadzie najpierw przez TSUE i wygraną frankowiczów, a później przez wszystkie przypadki odmieniano kwestię tego, że banki będą pozywać. No i zaobserwowaliśmy kolosalne wyhamowanie, bo chyba niecały 1000 się zgłosił do nas w listopadzie frankowiczów. No to spadek kolosalny. Tu 7, tu niecały 1000, bo ludzie się przestraszyli. Pamiętam rozmowy z klientami. Jak klienci mówili, panie Grzegorzu, no to wszystko wygląda dobrze. Ja wiem, że w tej umowie mojej są takie zapisy, ale co z tego, jeśli tutaj banki mówią, że jeżeli my wygramy, to oni nas pozwą i w rezultacie zapłacimy więcej, niż jakbyśmy nie ruszali tematu. No ale na całe szczęście mamy takie instytucje w Polsce jak Rzecznik Finansowy, czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, które szybko dosyć reagują w takich sytuacjach. I Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank do Sądu Okręgowego w Warszawie w związku z stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych, właśnie komentując to. Jest to na stronie Rzecznika Finansowego, można sobie sprawdzić to doniesienie, komentując, że takie działanie ma na celu zastraszenie klientów, żeby zwlekali z wytoczeniem powództwa. No więc... I obserwowaliśmy takie spowolnienie tak do połowy stycznia, no to 3 miesiące, to tak szczerze powiedziawszy już teraz z perspektywy frankowicza konsumenta, to nawet jak bank zapłaci jakąś karę, to i tak się opłacało tak zrobić, no mówiąc, tak. Mówiąc kolokwialnie, bo to i banki co ciekawego zrobiły. Jak to ten kij, to straszenie zadziałało, później urzędy się trochę za to wzięły, właśnie między innymi rzecznik finansowy, prawnicy się wypowiadali w mediach, byli pytani prawnicy, między innymi też prawnicy z kancelarii z naszej grupy kapitałowej, no i wskazywali jasno, nie ma podstaw prawnych do takiego roszczenia. Mhm. Poza tym druga strona medalu, przecież jak frankowicz płacał raty do banku, i bank tymi pieniędzmi obracał, to też korzystał z kapitału bezumownie. Więc w zasadzie te roszczenia byłyby lustrzane. Więc nonsens, kompletny nonsens, prawda? Natomiast no to zadziałało przez krótki czas. No ale jak kij nie zadziałał, no to pokazała się marchewka. Marchewka się pokazała w jakiej formie? Gdzieś chyba, to był chyba styczeń. Banki powiedziały, dobra, to przygotujemy propozycję ugód. I znowu, obserwowaliśmy
tylko,
w rozmowach...
Tylko poczekajcie, tak?
Tak, tylko właśnie jeden z banków się wypowiedział, musimy się zastanowić, znowu czas, w drugiej połowie roku. Patrząc znowu jako frankowicz, z doświadczenia, jak działają duże firmy, lipiec, sierpień, sezony urlopowe, we wrześniu dzieci idą do szkoły, trzeba nadrobić zaległości po wakacjach, to pewnie by to mogło się zadziać, tak ja szacuję osobiście, oczywiście tutaj nie mam kryształowej kuli i zawsze może być inaczej, to takie propozycje mogą się pojawić w drugiej połowie roku, a nawet pewnie bliżej końcówki trzeciego, początku czwartego kwartału. No to policzmy sobie te kwoty razy te 8-9 miesięcy. No to są potężne oszczędności, nie? A dalej, obietnica, że złożymy propozycję ugody, nie zawiera w sobie ani trochę pewności czy gwarancji, że ta propozycja będzie korzystna, bo bank spełni swoją deklarację, kiedy złoży jakąkolwiek, a trudno spodziewać się korzystnych, bo chociażby statystyki. Zobacz, Maćku, 20 tysięcy około ludzi jest w sądach. Przypuszczalnie pewnie drugie, może trzecie tyle jest na etapie wyboru kancelarii, może pisania pozwu, prawda? No to gdzie to ma się do 700 tysięcy frankowiczów? Prawda? No to teraz tak naprawdę, dopóki to od nas frankowiczów tak naprawdę zależy, kiedy banki będą chciały iść na ugodę. Bo zakładam, i to jest moja opinia, ale też nie tylko moja, że jest na tej krzywej jakiś taki punkt, gdzie te odsetki, koszty sądowe i tak dalej, próg bólu, powiedziałbym chyba próg rentowności, nie? Próg rentowności, że już nie opłaca się iść do sądu, bo tak sromotnie przegrywamy, koszty już są za duże, już lepiej się dogadywać, nie? Przecież wystarczyłoby pójść w kierunku 90% na przykład wysokości roszczenia klienta, mamy oszczędność na odsetkach, mamy oszczędność na kosztach swoich prawników frankowicza, I jeszcze przecież całe roszczenie plus odsetki. No ale to myślę, że to jeszcze za wcześnie na to, że to ugody to jeszcze trochę czasu, trochę wody upłynie, bo bankom po prostu opłaca się czekać, więc trochę taka, można powiedzieć, jak to nazwał jeden z redaktorów, ja nie pamiętam teraz w którym artykule, że dezinformacja jest taką też bronią, którą tutaj przeciwnik z powodzeniem stosuje, bo najpierw straszenie, później obietnica ugody i to działa. To działa, bo klienci, z którymi miałem ja okazję rozmawiać, mówią: no panie Grzegorzu, kurczę, no to wszystko dobrze brzmi, ale a co jak ja tu wytoczę powództwo, a oni zaproponują dobrą ugodę? No to tutaj, drogi frankowiczu, musisz wiedzieć, że ugodę zawrzeć można też w sądzie. Bo sąd, dlaczego miałby nie pozwolić na to, żeby strony mówią: dobra, no to jednak dogadajmy się ugodowo. Też jest taka możliwość, nie? Więc to im szybciej masową skalą frankowicze, którzy po sprawdzeniu umowy, ich umowy się kwalifikują, prawda, pójdą do sądów, to tym szybciej będzie wywierany nacisk też na banki, żeby opłacało im się te ugody zawierać.
Tak. Dlatego przypominam, że pod tym nagraniem jest link, gdzie można zostawić namiary po to, żeby mieć taką analizę bezpłatną u Grzegorza i jego zespołu. I tak filozoficznie bym to skwitował trochę, że to, co jest dobre w tym kryzysie, moim zdaniem, tym frankowym, że ludzie zauważyli, że banki to jednak nie są te instytucje zaufania publicznego, że my to się tak kojarzy, że bank, no to jest, to, tak. Nie wiem, no to może to prawie, że państwowe jest, że to nam...
Kiedyś tak było, nie?
Tak. No ale to są tak naprawdę, i teraz to ludzie widzą coraz bardziej, że to są prywatne firmy, które muszą zarabiać pieniądze i muszą generować swoje zyski dla ich właścicieli, którzy są prywatnymi ludźmi.
Ale to też ciekawe, mogę ci się wtrącić a propos tych zysków, bo przyszedł koniec roku 2019, gdzieś tam w okolicach końcówki pierwszego kwartału jest to czas sprawozdawczy spółek akcyjnych i nagle się okazało, że tylko kilka banków zawiązało rezerwy na poczet właśnie między innymi toczących się postępowań kredytów frankowych na wypłaty dla frankowiczów na poziomie, jak ostatnio sprawdzałem, 1,4 miliarda złotych. No to ja się pytam, to jeżeli bank część tego zysku bierze, chowa do szuflady pod tytułem rezerwa, może nie z napisem dla frankowiczów, ale na toczące się postępowania sądowe, bo taki ma obowiązek spółka akcyjna, no to czy to nie świadczy też o tym, że są świadomi tego ryzyka, zwłaszcza, że te sprawy są w większości w tej chwili wygrywane przez frankowiczów. Więc te pieniądze nie w każdej sprawie, ale wielu z nich będzie trzeba niestety zapłacić. Niestety oczywiście z perspektywy banków, niestety z perspektywy frankowiczów, którzy sięgną po sprawiedliwość, no bo to też jest taki drugi motywator, który bardzo mocno oddziałowuje na frankowiczów, to czujemy się oszukani, może tutaj tak podłączyłem się pod większą grupę, ale ja się czuję oszukany, moja żona się czuje oszukana przez bank i wielu frankowiczów również takie zdanie wyraża z tych, z którymi miałem kontakt.
Fajnie, myślę, że wszystko, co w tym temacie na ten moment jest potrzebne, zostało powiedziane tutaj przez Ciebie, także bardzo, bardzo myślę uświadamiające nasze to dzisiejsze spotkanie, więc jeszcze raz przypominam, że pod tym nagraniem można się zgłosić, podać namiary po to, żeby ta bezpłatna analiza się odbyła i żeby zobaczyć, co dalej z tym można zrobić i kto wie, może za jakiś czas będziemy tutaj czytać komentarze też na kanale, że dzięki temu odcinkowi ten 70 tysięcy do przodu, ten 40 tysięcy odzyskał. No by tak było, to by było też fajne dla nas jako twórców tego programu, że tak wpływamy tutaj za twoim pośrednictwem na
no to
ludzi.
Nie tylko moim, bo to Grupa Kapitałowa Votum to naprawdę cały ogrom specjalistów, ponad 130 prawników, którzy tylko tym się zajmują, kilkanaście zespołów prawnych, które każdy specjalizuje się w konkretnym banku, więc to jest olbrzymi zespół, który później pracuje przy tych sprawach. Grupa też około ponad 200 specjalistów w całej Polsce, którzy są wykwalifikowani, żeby zrobić weryfikację takiej umowy. No i dlaczego w ogóle warto to zrobić? Bo tak jak mówiłem, ona jest bezpłatna i niezobowiązująca, czyli za darmo mogę się dowiedzieć, czy moja umowa ma takie zapisy nieuczciwe, Mamy specjalny kalkulator przygotowany przez biegłych, który wylicza to roszczenie, ile jest tych nadpłaconych rat do zwrotu, o ile spadnie saldo zadłużenia. I miejmy te fakty po prostu, prawda? Żebyśmy mieli świadomość, bo świadomość jest najważniejsza. Potem mogę zdecydować, czy chcę już działać, czy może czy z naszą grupą, czy z inną kancelarią. To już jest wtórna sprawa, prawda? Ważne, żebyśmy finalnie frankowicze, którzy mogą, żeby poszli do sądu po sprawiedliwość, bo to tylko każda kolejna sprawa działa na naszą korzyść i co ważne, dotyczy to też osób, które już spłaciły swój kredyt. Jedno z najczęstszych pytań, które pojawia się w komentarzach na stronie Nabici we Franki na Facebooku, na naszym fanpage'u, to u mnie już chyba jest po temacie, bo ja spłaciłem kredyt. Nie, tam jeszcze roszczenie będzie jeszcze większe, bo czasami nawet jest w wysokości udzielonego kredytu, bo tam kredyt jest już nadpłacony w całości, czyli jakby za cały ten okres, więc wszystkie kredyty tak naprawdę powinny być sprawdzone po 1 maja udzielone 2004 roku, czyli od czasu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, ta szczególna ochrona konsumentów zaczęła funkcjonować w prawie polskim. Uh-huh. Także zapraszamy.
Fajnie, więc trzymam kciuki za te działania. Ciekawi mnie też tak geopolitycznie trochę tak patrzę, a może bardziej może gospodarczo, bo koronawirus spowodował kryzys gospodarczy, znaczy to jest oficjalna wersja, ale już nie będę może w to wchodzić. Natomiast niewątpliwie mnóstwo osób i straci pracę i ogólnie sytuacja będzie nieciekawa, więc ciekawi mnie po prostu, że może tak być, że ktoś, kto nie ruszy z tym tematem szybko, może się doczekać, obyśmy tego nie doczekali, bo to by było jednak zachwianie systemowe dość duże, ale że któryś z banków dużych upadnie jednak, bo jednak podczas każdego kryzysu jakieś banki upadają i te kryzysy się tak cyklicznie powtarzają i zawsze wychodzimy z tego bez któregoś z banków. Miejmy nadzieję, że Polski to aż tak głęboko nie dosięgnie, no ale tak sobie myślę, że ktoś, kto poczeka jeszcze rok, dwa, trzy, to może już nie mieć z kim walczyć w sądzie.
No myślę, że aż tak źle nie będzie, to głęboko. Ach,
dobrze, coś pozytywnego nadzieję, na
tak.
Dobrze.
Tak. Tutaj jesteśmy dobrej myśli, że banki sobie świetnie z tym poradzą, zresztą poza może nielicznymi, to wykazują olbrzymie zyski, więc mają z czego pokrywać te roszczenia frankowiczów. Zresztą, no umówmy się, my jako frankowicze nie chcemy od banku czegoś, co było jego. Chcemy coś, co jest nasze i nienależnie nam pobrano. Uh-huh. I tyle, więc to po prostu część marży musi wrócić do konsumenta.
I to na koniec mam do Ciebie pytanie klasyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej wartości wniosła realną wartość do Twojego życia.
Musi być jedna, tak? Okej. Okay. Niech pomyślę. Do 100 zł, no to pamiętam, że bardzo duży wpływ wywarła na mnie książka znanego dosyć autora, Briana Tracy, który zajmuje się takim personalnym rozwojem osobowości człowieka. Zjedz tę żabę, która mówi...
To nie jest o kuchni francuskiej.
To nie jest o kuchni francuskiej, tylko o takim układaniu priorytetów w wykonywaniu różnych zadań, zarządzaniu czasem. To może takie jest bardzo kolokwialne, natomiast o tym, żeby zaczynać od najtrudniejszych rzeczy najpierw, to potem wszystko idzie i tą zasadę stosuję, mimo że to bardzo boli, nie? Tak psychicznie, bo jak mamy duże wyzwanie, to łatwiej nam się z automatu zająć czymś lżejszym, tak. Nie? Sprawdzić maile, oddzwonić na telefony, a coś strategicznego, kluczowego, to potem, no bo to jest trudniejsze, ale to zagryzam, znaczy zaciskam tutaj pięści, zagryzam zęby i po prostu zaczynam od najtrudniejszych rzeczy z reguły właśnie z rana, na początku tygodnia i wtedy jak nie zawsze to wychodzi, to tutaj nie ma tak, nie ma, że idealnie, ale jak tak działam, to zawsze mam najbardziej efektywne dni pracy i tygodnie i miesiące, co za tym idzie, jak tą zasadę stosuję, żeby zacząć od najtrudniejszego najpierw.
Super, dzięki bardzo Ci za zainwestowany czas i za to, że podzieliłeś się zwłaszcza z frankowiczami, ale też nie tylko tymi przemyśleniami i tymi informacjami, które można teraz wykorzystać i z którymi można coś konkretnego zrobić. Także my tu jesteśmy jak najbardziej na tak z reklamą, także jeszcze raz przypominam, że można się do Grzegorza odezwać z linka pod tym nagraniem. I w podzięce za tę naszą rozmowę dzisiejszą mam dla Ciebie dwie rzeczy. Skoro lubisz książki.
Bardzo, nałogowo.
No to Nawyki 2.0. Jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Ponieważ większość ludzi nie posiada takowej, ja również, więc trzeba kombinować.
Przeczytam i na pewno nagram recenzję.
Okej. Okay. Super, cieszę się.
To jest deal.
To mamy umowę. Będziemy przeglądać stronę Nabici we Franki. Zobaczymy, czy się tam pojawi. I tablica pamiątkowa eksperta.
Dziękuję bardzo.
No, także...
Super, wracam ze suwenirami, także trzymam kciuki za wszystkich frankowiczów, którzy jeszcze nie podjęli walki. Warto sprawdzić umowę, warto zacząć działać, bo to naprawdę trzeba uzdrowić tą sytuację z umową. Nie może być tak, że po prostu każdego dnia zastanawiamy się, czy frank będzie powyżej 5-6 zł, ile urośnie rata. Z tego można się tego pozbyć, jeżeli są możliwości prawne. Oczywiście nie w każdym przypadku. Warto skorzystać i zawalczyć o swoje prawa.
Jeżeli tylko może bym na koniec, bo jeszcze jedna rzecz mi się tylko przypomniała, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, skąd jest klient, tak? Że
tak.
Teraz nie będzie to oznaczało, że do Was będzie musiał
mamy z całej Europy, bo przecież mnóstwo tej naszej, w cudzysłowie, Polonii wyjechała właśnie z uwagi na to, że ma kredyt we frankach, który trudno im było spłacać po tych wszystkich zmianach i wzroście kursu, także mamy klientów w całej Europie, bez problemu można, radzimy